Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Kolejny odcinek cyklicznego podcastu, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dziś będziemy rozmawiać?
Dzisiaj opowiemy wam rocznicowo, bo 22 stycznia 1918 roku ogłosiła niepodległość Ukraina i pokażemy wam, jaki duży wkład w budowę tej niepodległej Ukrainy mieli Polacy, zajmując ważne stanowiska, ale także pokażemy wam wybitnych Ukraińców polskiego pochodzenia. Polaków, którzy wybrali tożsamość ukraińską i bez których też tej niepodległości by nie było.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Czy jak rozumiem, ta rocznica niepodległości to jest rocznica jakiego dokładnie faktu? Co się wydarzyło tego dnia, 22 stycznia 1918 roku?
No to jest tak, słuchajcie, no musimy zacząć od tego, że była rewolucja lutowa, jak to się ładnie kiedyś mówiło, burżuazyjna i Rosja przestała być monarchią, stała się republiką i wtedy pojawił się pomysł, żeby Ukraina była autonomiczna. I na początku Ukraina ogłosiła autonomię w czerwcu 17 roku i pomysł był taki, żeby Rosję przekształcić w federację. Natomiast po rewolucji październikowej, bolszewickiej, no, uznano, że budowa czegoś z bolszewikami to nie jest najdelikatniej mówiąc najlepszy pomysł i zapadła decyzja, że to się nazywało czwarty uniwersał Ukraińskiej Centralnej Rady, albo po polsku by było raczej Rady Centralnej, który uznał, ogłosił niepodległość Ukrainy.
Czyli to po prostu chodzi o dokument, który tego dnia ujrzał światło dzienne.
Tak, tak. No i to jest oczywiście dla Ukraińców bardzo ważny dzień. Rok później, 22 stycznia, doszło do połączenia Ukraińskiej Republiki Ludowej, czyli tej Ukrainy z Rosji, która się odłączyła od Rosji, z zachodnioukraińską Republiką Ludową, czyli z Ukraińcami z monarchii austro-węgierskiej. Opowiemy wam w następnym podcaście o tym, jak ci Ukraińcy walczyli z Polakami i pokażemy, jak po obu stronach często nie walczą Polacy albo Ukraińcy, tylko mamy po prostu międzynarodówkę. I tego dnia, 22 stycznia, w roku 2014, w trakcie Majdanu, co dla Ukraińców było bardzo wyraźnym znakiem, że prezydent Janukowycz to, najdelikatniej mówiąc, nie identyfikuje się za bardzo z Ukrainą. Wtedy doszło do szczególnie brutalnych działań policji i nastąpiła eskalacja protestów. Więc data jest ważna, a my zaczniemy opowieść od tego dnia, bo tego samego dnia, co bardzo symboliczne, została przyjęta ustawa, która ustanawiała autonomię narodowo personalną, czyli że wszyscy mieszkańcy Ukrainy, którzy nie są Ukraińcami, ale przedstawicielami mniejszości, będą mieli na całym jej terytorium prawa zagwarantowane prawa mniejszości. Przypomnijmy, że no, mamy do czynienia z tym rządem, który deklaruje 22 stycznia niepodległość 18 roku, socjaldemokratycznym, lewicowym i on jest wyczulony na tą kwestię, że chce właśnie zadbać o mniejszości. Trzy grupy, które w ogóle bezdyskusyjnie były uznawane, że muszą mieć szeroką autonomię, to byli Rosjanie, Polacy i Żydzi. Oni byli oczywiście najliczniejszymi mieszkańcami Ukrainy, poza Ukraińcami, ale oprócz tego prawo stwierdzało, że Białorusini, Czesi, Mołdawianie czy też Rumuni, Niemcy, Tatarzy, Grecy i Bułgarzy, jeśli zbiorą 10 tysięcy podpisów, zgłaszają się do Sądu Generalnego Republiki, wtedy jest opcja, że otrzymują także taką autonomię. No i oczywiście była jeszcze opcja, no zakładano, że mogą być się pojawić jakieś inne grupy, ale wtedy to miało się skierować do parlamentu, tak, inne mniejszości. ta ustawa została potem wpisana do konstytucji. No i oczywiście, jak zobaczycie, i Polacy, mniej opowiemy o innych przedstawicielach innych mniejszości, będą odgrywali ważną rolę w budowie Ukrainy. To jest rzecz, którą, no jak porównamy z Polską, to niestety, no przykro mi, ale druga Rzeczpospolita, jak spojrzycie, no to nie ma wśród na przykład ministrów, wojewodów, nawet starostów, osób, które byłyby, nie byłyby Polakami, tak? No mniejszości niestety narodowe w Polsce międzywojennej pod tym względem, no, były dyskryminowane. Ale co nie oznacza, że na Ukrainie była sytuacja różowa, bo w tym okresie między 18 a 21 rokiem, no, toczyła się zacięta wojna domowa. Kijów wielokrotnie zmieniał gospodarza. No i oprócz tego mieliśmy niestety chaos, anarchię, takich wataszków, warlords, byśmy powiedzieli, panów wojny. No efekt jest taki, że te mniejszości często płaciły bardzo wysoką cenę. Był oczywiście straszny antysemityzm, którym grały niektóre, prawda, środowiska polityczne, na przykład biali Rosjanie, czy właśnie niektórzy ci ukraińscy wataszkowie. W efekcie, no, doszło do pogromów na pewnie bezprecedensową skalę w historii Żydów od czasów, no,
powstania Chmielnickiego pewnie.
Tak, no pewnie aż od Chmielnickiego. No i w wyniku tych pogromów, no, szacuje się, to są takie bardziej konserwatywne szacunki, że zginęło nawet 40 tysięcy ludzi, a oprócz tego kilkadziesiąt tysięcy straciło życie pośrednio, tak? Ranni, chorzy, głód, albo byli wypędzeni ci ludzie, albo uciekali, tak, żeby ocalić życie. No to szacuje się, jak uwzględnimy te straty pośrednie, to nawet ponad 100 tysięcy Żydów wtedy straciło życie. No i oczywiście problem jest taki, że jak są próba oszacowania, kto odpowiada za te pogromy, to mniej więcej 40% tych pogromów uznaje się, że to są dzieło sił, które pośrednio, bezpośrednio, często to były jednostki nieregularne, podlegały temu rządowi Ukraińskiej Republiki Ludowej. Z tego powodu też, prawda, jak pewnie wiecie, Petlura, Szymon Ataman, który był naszym sojusznikiem w roku 20, kiedy walczyliśmy z bolszewikami, został potem zamordowany przez właśnie żydowskiego zamachowca, który uznał go odpowiedzialnym, że jest odpowiedzialny za te zbrodnie. Dzisiaj historycy przyznają, że no, nie ma mowy o tym, że on popierał, że on wydawał takie rozkazy, ale ze względu na właśnie fakt, że nie udało się zbudować dobrych instytucji państwowych, no to też nie mógł wyegzekwować prawa, zaprowadzić rządów prawa, monopolu na przemoc. Więc jak część na pewno z tych zbrodni to właśnie takie jednostki nieregularne, że trudno w ogóle powiedzieć, że miał nad nimi kontrolę. Potem mamy oczywiście zbrodnie tych właśnie lokalnych gangów, wojen, tych wszystkich, prawda, wataszków. Wśród nich nie są tylko etniczni Ukraińcy, ale też Rosjanie, na przykład w miastach, gdzie było ich więcej niż Ukraińców na południu i wschodzie kraju. Armia Biała rosyjska ponad 15%, Armia Czerwona 10% i Polacy bez Galicji też kilka procent, bo będziemy mówić też, no niestety, w następnym podcaście o tym, że no, jest książka Grzegorza Gaudena na ten temat, no też o pogromie we Lwowie, ale to jest inna historia, bo to jest historia Galicji Wschodniej, a my zostajemy na razie na właśnie Ukrainie tej, w Ukrainie, w Ukraińskiej Republice Ludowej. I kluczowe postacie tej historii ukraińskie, no, które znacie pewnie z lekcji historii, no to na pewno jest Szymon Petlura. On sam pochodził z tych terenów hetmanatu, rodzina kozacka. Mamy Pawła Skoropadzkiego, którego okres rządów ktoś nazywa Ukraińskie Państwo albo hetmanat. To jest od kwietnia do grudnia 18 roku. To jest ta opcja bardziej konserwatywna, prawicowa. Rodzina według podań jeszcze w XVII wieku przeniosła się na Ukrainę z Podlasia, drobna szlachta ruska. Do tego mamy na przykład prezydenta Ukraińskiej Republiki Ludowej, pierwszego Michajła Hruszewskiego, ojca ukraińskiej historiografii, który urodził się w Chełmie, i 3 lata tam mieszkał, ale rodzina stamtąd nie pochodziła, ojciec tam po prostu pracował, rodzina pochodziła z okolic Czechrynia, czyli ojciec, tak, akurat stamtąd, matka bardziej środkowa Ukraina, czyli kozaczyzna ta właściwa, jak spojrzycie na Czechryń. Inna taka ciekawa postać stamtąd właśnie, też okolice Czechrynia, to Wołodymyr Wynnyczenko, też właśnie lewicowy pisarz i który był pierwszym premierem niepodległej Ukrainy. Ministrem spraw wewnętrznych, postać też o tyle ciekawa, że jego żona, która mu bardzo zawsze pomagała, była Żydówką, tak, Rosalia Wynnyczenko. I która też jest taką postacią istotną, jeśli chodzi o ruch ukraiński, taki byśmy powiedzieli kobiecy, feministyczny, emancypacyjny. Więc to, jak widzicie, mamy coś takiego, że ewidentnie to państwo budują ludzie z tych terenów, prawda, dawnego hetmanatu kozackiego po drugiej stronie Dniepru, czyli Skoropadzki, Petlura. Skoropadzki to wspaniała rodzina arystokratyczna, wśród jego przodków znajdziemy 4 hetmanów z XVII-XVIII wieku i stamtąd też Petlura, albo właśnie te tereny tej kozaczyzny tam właśnie koło Siczy Zaporowskiej, zaraz po drugiej stronie Dniepru. No ale oprócz tego mamy oczywiście naszych rodaków. I tutaj stwierdziłem, że wybiorę wam i opowiem takie kilka najciekawszych historii, no to na pewno jest, że w ramach tej polityki wsparcia mniejszości, no to powstają ministerstwa i powstaje Ministerstwo do Spraw Polskich. I ministrem zostaje Mieczysław Mickiewicz, pochodzący, nazwisko jak się patrzy, żeby nie było wątpliwości, pochodził z Kamieńca Podolskiego i właśnie został tym ministrem, był nim przez kilka miesięcy w 1918 roku. Potem trafił do II Rzeczpospolitej, no i został, był przez rok wojewodą wołyńskim w latach 1922-23. Było takie ministerstwo też do spraw żydowskich i potem wam jeszcze o tym coś opowiemy, bo pokażemy, że czasami to są postacie, które właśnie łączą Polaków i Ukraińców ze względu na swoje biografie. Następnie, czyli mamy ten pierwszy okres po ogłoszeniu niepodległości, jest Mieczysław Mickiewicz. W kwietniu jest zamach stanu i władzę przejmuje właśnie Skoropadzki, który ustanawia ten taki rząd właśnie hetmana, to ukraińskie państwo. On sam, no taka jest prawda, że pewnie mówił lepiej po rosyjsku niż po ukraińsku i wśród niego jest tych ludzi w elitach władzy. Wtedy jest dużo polityków właśnie pochodzenia kozackiego, też ze szlachty, którzy i też Rosjan etnicznych. I ci, prawda, pochodzenia kozackiego, oni rzadko mają takie podwójne tożsamości, są jakoś przywiązani do tej idei federacji z Rosją. I takim kluczowym współpracownikiem, ideologiem tego konserwatyzmu ukraińskiego był Wiaczesław Łypiński, czyli Wacław Lipiński, który pochodził z Wołynia, urodził się w rodzinie polskiej, ziemiańskiej, nie pochodzenia ruskiego. Jego przodkowie pochodzili, przenieśli się z Polski centralnej, bodajże z ziemi łęczyckiej się wywodzili. I przed wiekami osiedlili się na Ukrainie. No i oczywiście on odegrał ważną rolę, bo właśnie budował różne, tworzył różne partie, potem w okresie międzywojennym na emigracji Pawło Skoropadzki dołączył do takiego ugrupowania i w efekcie nazywano ich hetmańcami. Ze względu na to, że sam Skoropadzki miał tytuł hetmana, Lipiński redagował czasopismo tej partii, więc współpracowali ze sobą bardzo blisko. On był krytyczny wobec socjaldemokratów, uważał, że kluczowa jest państwowość, a nie lud z perspektywy Lipińskiego, że trzeba zbudować zręby państwowości. Na przykład no, uważał, że trzeba spokojnie, ostrożnie, jeśli chodzi o jakieś radykalne reformy, które oczywiście socjaldemokraci uważali, że no, trzeba na przykład przeprowadzić i starali się to robić, to taką zdecydowaną reformę rolną. Co nie oznacza, że... czyli on był bliski do tych środowisk kozackich, tak, Lipiński, co nie oznacza, że on, można powiedzieć, no polski pan. No nie, powiedział sobie tak, Ukraińcem byłem, odkąd się urodziłem, co nie jest prawdą, bo potem przyjął tą tożsamość. To znaczy, nieszczęście Ukrainy związało mnie z nią całym ciałem i duszą, chociaż w rodzinie mówili tylko po polsku i po francusku. Nie zostałem Polakiem tylko dlatego, że polska idea polityczna nie pociągała już nikogo z naszej rodziny. Jako idea dla naszego kraju, czytaj Ukrainy, tak? Wyraźnie szkodliwa. Czyli to jest, jak widzicie, no świadomy wybór, wynikający z tego, że on jako młody chłopak trafił do Kijowa i tam zaprzyjaźnił się z Bohdanem Rylskim i on też pochodził właśnie, Bohdan, z takiej rodziny, że jego ojcem był Tadeusz Rylski, który był szlachcicem i był tak zwanym chłopomanem. To są lata 60. i 70. On się ożenił z ukraińską chłopką po to, żeby właśnie przełamywać te podziały społeczne. Wybrał tożsamość ukraińską i co niesamowite, jego syn Maksym Rylski, brat Bohdana, no to naprawdę wielki poeta ukraiński dwudziestowieczny. No i Maksym dostał na cześć Maksyma Zalizniaka, czyli tego Maksyma, który no, mordował Polaków, walcząc, buntując się przeciwko polskim panom w trakcie powstania tej hajdamaczyzny w 1768. Więc to było no, dla z perspektywy polskiej szlachty taki wybór przez Tadeusza, no to była no, prowokacja. Tak? I on przyjaźnił się bardzo Rylski z inną niesamowicie ważną postacią dla Ukraińców, Wołodymyrem Antonowiczem, który tak jak Rylski urodził się w polskiej katolickiej rodzinie, ale wybrał tożsamość ukraińską i został historykiem, przeszedł na prawosławie, Rylski tego nie zrobił i to była taka właśnie jego świadomy wybór związany się z ukraińskością. On miał korzenie ruskie, to była rodzina kiedyś ruskiej szlachty, która się spolonizowała, no i został bardzo ważnym historykiem. Oddziaływał właśnie bardzo na Chruszewskiego i też miał wielki wpływ na Rybińskiego. Więc jak widzicie, mamy bardzo taką dużą obecność Polaków byłych, takich trzeba nazwać, którzy stali się Ukraińcami. Spotkamy ich też wśród dyplomatów. Tak dla przypomnienia, to właśnie Rybiński w tym okresie hetmanatu został posłem Ukrainy w Wiedniu, która oczywiście to była bardzo ważna funkcja, bo Ukraina wtedy, tak jak Polska była budowana przy wsparciu Francji, to dla Ukrainy były bardzo ważne relacje z państwami centralnymi, z Niemcami, Austro-Węgrami i z Turcją. I czyli pełnił ważną funkcję w 18 roku. Innym takim ciekawym dyplomatą pochodzącym z Wołynia, który też wybrał tożsamość ukraińską, z rodziny szlacheckiej, to był Mikołaj Stachowski, który został za to posłem Ukraińskiej Republiki Ludowej w Wielkiej Brytanii. A między innymi, jak spojrzymy na jego karierę, no to był lekarzem, który studiował w Warszawie właśnie medycynę. Wiadomo, że tutaj pamiętajcie o tym, że my mówimy o ludziach, którzy mieli, no, mieszkali w największym państwie wówczas na świecie i mieli bardzo szerokie horyzonty. Na przykład w latach 1904-1905 Stachowski pracował w Mandżurii, tak, w Mukdenie, tak, gdzie wtedy to była, ten region był areną wojny zaciętej, o której jeszcze opowiemy, między Rosją i Japonią, którą Rosja przegrała i ta klęska doprowadziła do rewolucji. Potem właśnie zaangażował się w ruch socjaldemokratyczny, czyli jak widzicie, znajdziecie Polaków i po stronie lewej i prawej. I następnie, jak powstała ta Ukraińska Republika Ludowa jeszcze jako autonomiczna republika, to został wyznaczony na takiego komisarza, czyli jakby gubernatora Podola. No i następnie w 1919 roku został posłem Ukraińskiej Republiki Ludowej, a ambasadorem w Wielkiej Brytanii. I wtedy oczywiście to było bardzo ważne, bo to już jest po wojnie i to te kraje Antanty są kluczowe, a nie państwa centralne. No i mamy kolejną taką postać, na którą wielki wpływ miał Antonowicz, który spowodował, że wybrał tożsamość ukraińską, a urodził się w rodzinie arystokratycznej. On był hrabią. Więc pamiętajcie, bo my mamy takie skojarzenie, Ukrainiec równa się chłop, Polak równa się ten pan, tak? Natomiast no nie, to nie jest takie proste, bo właśnie mamy takich ludzi jak Michał Tyszkiewicz, tych Tyszkiewiczów, można powiedzieć, rodzina pochodzenia ruskiego, która uległa polonizacji, i on wraca do tożsamości ukraińskiej. Kilkakrotnie był nominowany do Nagrody Nobla, nie otrzymał jej, ale właśnie pod wpływem Antonowicza wybiera tożsamość ukraińską. W swoim życiu mieszkał w różnych miejscach, bo sam pochodził z Ukrainy Centralnej, Winnica, okolice Winnicy, natomiast mieszkał i w Warszawie, i w Wilnie. I on na przykład w 17 roku, po rewolucji lutowej, założył, słuchajcie, Związek Ukraińców Katolików. Na zasadzie takiej, że starał się, on całe życie był katolikiem i został też ambasadorem w Watykanie, właśnie Ukraińskiej Republiki Ludowej. To też były ważne relacje, ze względu na to, że Watykan też oczywiście, chociaż prawda mały, no to wiadomo, no papież i tak dalej. Natomiast generalnie jego opcja była taka, żeby przekonać jak najwięcej Polaków mieszkających na Ukrainie, żeby uznali ukraińską tożsamość przy tej opcji, że pozostając przy katolicyzmie. I jego rola była tym ważniejsza jako dyplomaty, że jak Ukraińska Republika Ludowa w 1919 roku wysłała swoją delegację do Wersalu, bo tam, jak wiecie, no, kluczowa konferencja po wojnie, no to on stał na czele tej delegacji. Michał Tyszkiewicz, hrabia Ukrainiec pochodzenia polskiego, to on ją kierował. Po upadku niestety Ukraińskiej Republiki Ludowej trafił do Polski i mieszkał w majątku rodzinnym w Wielkopolsce i tam umarł chyba w roku 1930. Ale to nie był jedyny Tyszkiewicz dyplomata, bo jego kuzyn Andrzej Tyszkiewicz został za to sekretarzem ambasady ukraińskiej na Kaukazie, obejmującej to było tak, że pamiętajcie, to nie tak jak teraz, nie było tylu państw, to dopiero budowała się państwowość, nie było tylu dyplomatów, więc nawet tych kilku dyplomatów to były naprawdę ważne postacie, bo ambasady czy misje jakieś dyplomatyczne to była przede wszystkim Europa, Turcja albo właśnie Kaukaz, no i właśnie Tyszkiewicz zajmował się tak naprawdę jako sekretarz Gruzją, Azerbejdżanem, Armenią, Kaukazem Północnym, tak, tymi góralami z Kaukazu Północnego i Kubaniem, tym regionem, gdzie mieszkali Ukraińcy, Kozacy i Kozacy też kubańscy, rosyjscy, czyli duży zakres, ale można powiedzieć, że cały czas to miało jakiś też związek z Polską. On też upadku państwowości ukraińskiej znalazł schronienie w Polsce i już mieszkał w Polsce do śmierci, umarł w Krakowie już po II wojnie światowej, bo był oczywiście znacznie młodszy od Michała Tyszkiewicza, ale jego szefem, czyli właśnie posłem Ukraińskiej Republiki Ludowej był, słuchajcie, pan, który się nazywał Iwan Kraskowski, niedawno wyszła książka, jego biografia, który był Białorusinem pochodzącym z Podlasia. Urodził się w Dubiczach Cerkiewnych i studiował też w Warszawie, bo Uniwersytet w Warszawie był bardzo dobrym uniwersytetem w czasach Rosji carskiej. I on właśnie z Dubicz Cerkiewnych został, między innymi pełnił funkcję zarówno był wiceministrem spraw zagranicznych, wiceministrem spraw wewnętrznych, no, w ramach rządu ukraińskiego, Białorusin, ale został potem właśnie szefem misji dyplomatycznej, ambasadorem Ukrainy na Kaukazie. I co ciekawe, nie zapomniał o tym, że jest Białorusinem, bo był konsultantem właśnie białoruskiej delegacji, można powiedzieć, że miał dwa płuca ukraińskie i białoruskie w rozmowach na temat współpracy między Białorusinami i Ukraińcami. Po wojnie, niestety znowu po upadku Ukrainy trafił do Polski, potem mieszkał też na Litwie, na Łotwie, wrócił, niestety to był jego wielki błąd, wrócił na Białoruś, tą radziecką, tam był prześladowany, udało mu się przeżyć i generalnie to jest taki właśnie los imigrantów, że trafił do Czechosłowacji. I ostatnia taka postać właśnie z tych misji dyplomatycznych, to na pewno jeszcze bym przypomniał ambasadora, no Balcer, to jak, przepraszam, no powiedzą Państwo, ten Balcer to nie odpuści, musi być ten Stambuł. No będzie Stambuł, bo ambasadorem właśnie Ukraińskiej Republiki Ludowej w Stambule, który wtedy był jeszcze stolicą przed Ankarą, jeszcze przy Imperium Osmańskim, został Jan Tokarzewski Karaszewicz, który znowu rodzina arystokratyczna, tytuł książęcki, książęcy i znowu związany bardzo też z historią Polski, bo jego krewnym był generał Michał Tokarzewski Karaszewicz, który dowodził najróżniejszymi jednostkami w swojej karierze, walczył podczas bitwy nad Bzurą i to on był pierwszym dowódcą Służby Zwycięstwa Polsce. To jest ta organizacja podziemna, z której wykształciła się Armia Krajowa. Więc jak widzicie, tutaj mamy świetny przykład, jak ta historia polsko-ukraińska się przeplata. I Tokarzewski był ambasadorem w roku 20 w Konstantynopolu, w Stambule. Natomiast w okresie międzywojennym przez ponad 2 lata, bo Ukraińska Republika Ludowa oczywiście miała swój rząd na emigracji i on został w tym, był PO ministra spraw zagranicznych i był też wiceministrem spraw zagranicznych. Więc macie kolejnego ważnego Polaka, albo byśmy powiedzieli Ukraińca pochodzenia polskiego. Ożenił się z Ukrainką, jedną z liderek ruchu kobiecego, Oksaną. I to też jest bardzo ciekawa historia, te powiązania, koligacje, bo jej ojciec, Aleksandr Łotocki, pełnił różne ważne funkcje ministerialne właśnie w państwowości ukraińskiej, a możecie kojarzyć też bardzo z okresem międzywojennym i ruchem prometejskim, czyli tym ruchem, który zakładał, że właśnie Polska będzie wspierała wszystkie te narody, które są podporządkowane Rosji bolszewickiej. I on był właśnie założycielem i wieloletnim dyrektorem w Warszawie, gdzie też umarł, Ukraińskiego Instytutu Naukowego. I też w tym rządzie na emigracji przez kilka lat pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych. Czyli jak widzicie, tutaj mamy też coś takiego, no, że ci ludzie to jest często wąska, nieduża grupa, która też jest ze sobą jakoś powiązana, te biografie się przenikają. Czasami te historie, taką znalazłem chyba najbardziej dla mnie niesamowitą postać, to był baron, no jak już byli, mieliśmy księcia, był hrabia, to czas na barona i hetmana jeszcze mieliśmy, atamanów, tak. Pan się nazywał Theodor von Steinheld, Steinheil, który, no oczywiście Teodor, czyli Fedir, generalnie pochodził z takiej rodziny, żebyśmy powiedzieli, że to jest postać, która łączy Polaków, Rosjan, Niemców i Ukraińców. Jego rodzina to byli przodkowie Niemcy bałtyccy i on był związany bardzo z Wołyniem. Matka była z rodziny polskiej, Maria Kamińska. Jego ojciec był bardzo znanym budowniczym inżynierem, budował i na Kaukazie, na Ukrainie i tak dalej. Studiował w Warszawie. Ten nasz uniwersytet, pamiętajcie, to jest uniwersytet bardzo ważny nie tylko dla Polaków, tylko znajdziemy naprawdę często z Rosji, prawda, też tak samo dla, pamiętacie, kiedyś opowiadaliśmy, Noe Żordania, ojciec niepodległej Gruzji, też studiował u nas w Warszawie. No i właśnie Steinheil w okresie Ukraińskiej Republiki Ludowej pełnił funkcję takiego sekretarza do spraw przemysłu i handlu, a następnie w okresie hetmanatu, czyli odnalazł się też w nowych realiach po zamachu stanu i ustanowieniu tej konserwatywnej Ukrainy, został posłem, ambasadorem Ukrainy w Berlinie. A w 18 roku to było bardzo ważne. Mieszkańcy Chełma, w którym robiliśmy audycję, też mogą go kojarzyć, bo przed I wojną światową miał tam fabrykę produkującą takie kafelki, tak, i ceramikę. I w II Rzeczpospolitej znalazł schronienie, osiedlił się w Polsce. miał majątek koło równego, to też była taka decyzja na zasadzie, no wiadomo, że jakby został na Ukrainie, to możliwe, żeby już tam został na zawsze. I w okresie międzywojennym, no można przecierać oczy ze zdumienia, ale no związał się też z tą białą, rosyjską emigracją. Został członkiem partii ewidentnie rosyjskiej, tak? Więc jak widzicie, mamy coś takiego, że no, postać pochodzenia niemieckiego, niemiecko-polskiego tak naprawdę związaną z Polską i Ukrainą, jeszcze dochodzi ten wątek rosyjski, bo dla niego to też był jakiś punkt odniesienia, prawda, ta Rosja nie bolszewicka. Więc to jest jedna historia. Dyplomaci i właśnie pochodzenia polskiego albo Polacy, ale znajdziemy też Polaków, co może być zaskakujące, że mamy Polaków budujących marynarkę wojenną Ukrainy. I to na kluczowych stanowiskach. Mówię, że to jest zaskakujące, bo przy całej sympatii do naszych, prawda, tego przekonania, że po prostu jesteśmy znakomitymi żołnierzami, no to raczej kojarzymy się jako, powiedzmy, no ułani, no ale no nie marynarze, nie tak bardzo, tak? Natomiast proszę bardzo, są Polacy marynarze, służyliśmy w najróżniejszych flotach tych państw trzech, prawda, czyli Niemiec, Austro-Węgier i Rosji. Jednym z takich marynarzy, który był w latach 1925-47 szefem kierownictwa marynarki wojennej II Rzeczpospolitej, a następnie tego właśnie tej marynarki wojennej walczącej z Niemcami z Wielkiej Brytanii, tak, dowodzonej przez rząd na emigracji. Był wiceadmirałem, nazywał się Jerzy Świrski. Rodzina oczywiście bardzo znana, arystokratyczna, urodził się w Kaliszu. Jego matka to była siostra Marii Konopnickiej. Świat jest mały.
Świat jest mały, ale jak rozumiem, nie z tej perspektywy, bo jesteśmy na Morzu Czarnym, a ty mówisz o jednej z najsławniejszych polskich pisarek, która się pojawia jako trzecia kobieta, przypomnę, w dzisiejszym podcaście, po żonie pierwszego premiera Ukrainy i feministce oraz żonie...
Oksana, tak. Oksana też żona, tak, tak jak zauważyłeś, że mamy też Oksanę, która jest żoną Jana Tokarzewskiego-Karaszewicza.
I ona też dyplomaty w ruchu kobiecym też działała, tak?
Tak, tak, aktywnie działała w ruchu kobiecym. Podobnie jak Konopnicka, prawda? No i kim był Świrski? No, zrobił karierę w marynarce wojennej rosyjskiej, ale nim trafił do marynarki wojennej polskiej, właśnie w czasach hetmana Skoropadzkiego, został naczelnikiem sztabu właśnie marynarki wojennej Ukrainy. Ale nie był jedyny, bo oprócz tego jest niezwykle ciekawa postać Wacław Kłoczowski, który, słuchajcie, był też właśnie kontradmirałem i który zaczął, jego kariera jest niezwykle ciekawa, bo był zastępcą właśnie szefa kierownictwa marynarki wojennej w okresie międzywojennym, też pełnił bardzo ważną funkcję w polskiej marynarce wojennej. Natomiast w czasach Rosji carskiej jego, jak był młodym chłopakiem i no, generalnie na przykład został wyrzucony z uniwersytetu i wysłany w głąb Rosji, ponieważ w rocznicę setną powstania Kościuszkowskiego brał udział w demonstracji w Warszawie, gdzie studiował, znowu nasz uniwersytet warszawski, oczywiście rocznicowej, ku czci nikogo innego, ale szewca Jana Kilińskiego. Sam Kłoczkowski urodził się w Petersburgu, no i tak się jego życie ułożyło, no, że zaczął służyć w marynarce wojennej. Jak była, prawda, ekspedycja różnych mocarstw przeciwko powstaniu bokserów w Chinach, 1901, to on właśnie jako jeszcze, no jest młodym człowiekiem, ma 20 kilka lat i właśnie bierze udział w tej ekspedycji, natomiast zasłynął tym i dostał najwyższe odznaczenia, bo walczył w bitwie pod Tsushimą. Pamiętacie, już wspominaliśmy, że była bardzo ważna wojna rosyjsko-japońska i najważniejsza bitwa tej wojny morska to jest bitwa pod Tsushimą. Triumf Japończyków, klęska Rosjan. On został ranny, Kłoczkowski, uratował dowódcę tonącego okrętu i dostał się do japońskiej niewoli. i po wyjściu z tej niewoli, oczywiście to jest paradoks w tej paczcie polskiej biografii, protestuje, przywołując Tadeusza Kościuszkę, a potem jest bohaterem rosyjskiej marynarki wojennej i zrobił karierę. Wtedy dopiero jako jeden z pierwszych ukończył szkołę okrętów podwodnych. To jest czas, kiedy dopiero okręty podwodne wchodzą do użycia. I on został bardzo dobrym dowódcą okrętów podwodnych. Słynął z tego podczas I wojny światowej, że znakomicie stawiał miny. I to w Cieśninie, tuż koło Cieśniny Bosforskiej, tuż przy Stambule. Więc kiedy Pawło Skoropadzki zgłosił się do niego, no to powiedział Kłoczkowski: dobrze, będę służył, jestem związany z Morzem Czarnym, będę służył Ukrainie. I przez kilka miesięcy był właśnie dowódcą floty czarnomorskiej i przedstawicielem właśnie hetmanatu rządu w Kijowie na Krymie. No czyli był postacią ważną i pełnił tą funkcję przez kilka miesięcy, a potem trafił do Polski. Umarł w Warszawie w roku 1930. Więc jak widzicie, mamy wkład w dyplomację, mamy wkład w marynarkę wojenną, a teraz zobaczymy jeszcze, co się dzieje z Ukrainą trochę później, czyli 1919-1920, bo tak jak mówiliśmy, no sytuacja jest niezwykle dynamiczna i niestety nie udaje się w odróżnieniu od Polski z wiele przyczyn, nie nam to teraz w podcaście wszystko analizować, ale generalnie rząd ukraiński musi z Kijowa uciekać i będzie szczególnie przebywał w Kamieńcu Podolskim, w Winnicy, no a potem już tylko na emigracji. I w tym rządzie bardzo ważnym Polakiem, który pełnił funkcję ministra rolnictwa, a następnie ministra zdrowia, był Stanisław Stępowski, który pochodził z Podola, kształcił się w Krzemieńcu, a następnie w Estonii, w Dorpacie. Dorpat to dzisiaj Tartu, tam jest bardzo dobry uniwersytet estoński, który też jest uniwersytetem historycznym i na którym studiowało wielu Polaków. Więc Stępowski, jak widzicie, no, związany bardzo biograficznie z Rosją carską, no ale oczywiście z Polakiem, bardzo opowiadającym się za współpracą Ukraińców z Polakami, ale też Ukraińców z Rosjanami. I właśnie on jest tą osobą, która rozmawia z rosyjską demokratyczną opozycją w Polsce na temat współpracy i te rozmowy doprowadziły, to jest Borys Sawinkow, o którym kiedyś zrobimy odrębny podcast, niezwykle ciekawa postać, bardzo pozytywna, bardzo ważna, Rosjanin demokrata i oni właśnie, ci Rosjanie z opozycji demokratycznej uznają, oni są lewicowcami, ale nie komunistami, to właśnie mają poglądy socjaldemokratyczne, uznają niepodległość Ukrainy i chcą razem walczyć przeciwko bolszewikom z Petlurą. Więc to jest na pewno, to nie jest bohater Sawinkow prezydenta Putina. To bezdyskusyjnie. W okresie międzywojennym Stępowski przez wiele lat był prezesem Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego, więc działał bardzo na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej, był jako lewicowy intelektualista bardzo krytyczny wobec dyskryminacji Ukraińców. Natomiast oprócz tego był masonem i to był nawet, słuchajcie, jako mason był no, tym wielkim mistrzem loży masońskiej, czyli no, był bardzo, pełnił bardzo ważną taką funkcję. Tak? A jak wiecie, no, masoneria miała istotne wpływy, bo wielu no, wybitnych przedstawicieli elit politycznych, intelektualnych było członkami właśnie masonerii. Ale oprócz tego Stępowski wywołał skandal, ponieważ związał się, mając 54 lata, z młodszą o 20 lat mężatą Marią Dąbrowską. I stali się parą. I generalnie oficjalnie był żonaty, no ale był wtedy w separacji, związał się z Dąbrowską i był towarzyszem jej życia aż do śmierci. Do roku 1952, czyli przez 20 kilka lat. Oprócz tego warto pamiętać, że jeszcze do Stępowskich wrócimy, bo syn Stępowskiego to wielki polski pisarz, publicysta Jerzy Stępowski. Jego biografia to też jest bardzo ciekawa historia. Przez wiele lat, kilkanaście publikował w w kulturze paryskiej miał swoją taką kolumnę, która się nazywała Pamiętnik Niespiesznego Przechodnia. I tam były felietony, ale Stępowski to już na pewno, słuchajcie, postać na następny podcast, bo jeszcze przecież jesteśmy w rządzie, no to musimy wspomnieć o innym wiceministrze w spraw wewnętrznych właśnie w rządzie ukraińskim w 1920 roku. To jest ten rok, kiedy Ukraińska Republika Ludowa współpracuje z Polską. Zrobimy o tym odrębny podcast. No to nie była taka współpraca równego z równym, bo była jednak asymetria, bo Ukraińcy byli o wiele słabsi. No i niestety czasami było tak, że no, mogliśmy im dyktować trochę warunki tej współpracy, o czym nie wolno zapominać. Natomiast no, Józefski, który urodził się w Kijowie, i był związany z Ukrainą, był działaczem, prawda, zdeklarowanym piłsudczykiem, działaczem tej właśnie polskiej organizacji wojskowej związanej z Piłsudskim w trakcie I wojny światowej. On został w tym rządzie ukraińskim wiceministrem spraw wewnętrznych. Potem był związany z tematyką ukraińską, bo oprócz tego, że pełnił funkcję w II Rzeczpospolitej ministra spraw wewnętrznych, to przez wiele lat, z krótką przerwą przez 10 lat, był wojewodą wołyńskim i prowadził taką politykę, że starał się zbudować ukraińską opcję polityczną właśnie na prawosławnym Wołyniu, która by była propolska i nie wiązała się z ukraińskimi nacjonalistami z Galicji Wschodniej. Oczywiście to oznacza też, że jest on w Polsce w jakiś sposób idealizowany, a nie dostrzega się tego, że no, robił najróżniejsze też problemy dla kontaktów między Galicją i Wołyniem, ale wspierał z drugiej strony rozwój w jakim stopniu, oczywiście to stara prawda była taka, że to było kontrolowane, ukraińskiej kultury na Wołyniu. To wszystko jest część, napisał o nim jego biografię Timothy Snyder, bo to była część większej rozgrywki właśnie ze Związkiem Radzieckim, gdzie można powiedzieć, że Polska walczyła w jakiś sposób o sympatię Ukraińców. I właśnie stąd wsparcie ruchu prometejskiego. Józefski był w to zaangażowany i ta polityka jego na Wołyniu. Potem był bardzo krytyczny wobec tej polityki końca lat 30. reżimu sanacyjnego, będąc cały czas wojewodą, tylko tym razem w Łodzi, ale był krytyczny wobec właśnie tej polityki dyskryminacji, prześladowania, niszczenia cerkwi i prób asymilacji Ukraińców. No to zostają nam jeszcze Żydzi, których było sporo w tych właśnie elitach ukraińskich i wybrałem takich dwóch najciekawszych związanych z ziemiami Rzeczpospolitej i też z Polską międzywojenną. No to na pewno taką postacią jest Moshe Zilberfarb, który urodził się w Równym na Wołyniu i który jest, jak na przykład stwierdza Wikipedia, że go kojarzy jako politycznego działacza i rosyjskiego, ukraińskiego, polskiego i żydowskiego. Bo jak spojrzymy na jego biografię, to widzimy go jako aktywnego polityka, działacza też społecznego w Rosji carskiej, w Ukrainie, tej niepodległej, w Polsce. No i on cały czas nie bezdyskusyjnie był Żydem. W 18 roku został ministrem spraw żydowskich. Potem do międzywojennej Polski, zamieszkał w Warszawie, jest pochowany w Warszawie. Możecie zobaczyć jego grób na cmentarzu żydowskim w Warszawie. Umarł w 1934, ale oprócz tego właśnie będąc w Warszawie był aktywnym działaczem, tworząc różne organizacje społeczne żydowskie, które o charakterze stowarzyszeniowym. Tak? Na drugim biegunie byśmy znaleźli Moshe Rafesa, który urodził się w Wilnie i był działaczem Bundu, czyli partii socjalistycznej w Wilnie. Wilno było też bardzo ważne i dla PPS-u, i dla białoruskiego życia politycznego, właśnie dla ruchów lewicowych. I był aktywnym działaczem Bundu na Ukrainie. Został członkiem parlamentu ukraińskiego i został takim, jakby można powiedzieć teraz, przepraszam za żart, ale Banasiem, bo był stanął na czele takiego ministerstwa, jakby sekretariatu, to była ranga ministra do spraw kontroli państwowej. Był na tym stanowisku gdzieś przez miesiąc, no ale może powiedzieć, byłem ministrem z tego powodu. Natomiast jego wolty polityczne, jeśli chodzi o sympatię, są niesamowite, ponieważ zaczął, prawda, na takim prawym skrzydle buntu i był bardzo krytyczny wobec rewolucji bolszewickiej, opowiadał się za walką z bolszewikami. Natomiast jak wybuchła rewolucja w Niemczech w listopadzie 18 roku, tutaj możecie kojarzyć z Różą Luksemburg, która została stłumiona, no to on zmienił, można powiedzieć, o 180% swoje poglądy i stwierdził, że przechodzi na lewe skrzydło buntu i chce współpracować z bolszewikami. I przeszedł do komunistów, był krytyczny od tego momentu wobec, doprowadził do rozpadu partii, tak? I stworzył nawet organizację, jak wiecie, w komunistycznej takiej nomenklaturze, takiej nowomowie tworzy się takie zbitki dwóch wyrazów, na przykład kierdział, gensek, generalny sekretarz, kierownik działu, no to on założył kombunt, czyli komunistyczny bunt. I w 1920 roku, słuchajcie, jak Czerwona w trakcie wojny polsko-rosyjskiej weszła do Wilna, no to wrócił można powiedzieć, na stare śmieci Rafes i został wyznaczony właśnie głową, takim szefem takiej komisji likwidacyjnej, no, która, no, nazwijmy rzeczy to po imieniu, miała robić czystki, aresztowania, rozstrzeliwać ludzi, to niestety ma na swoim sumieniu. Natomiast potem, jak wielu komunistów, no niestety jego losy się potoczyły tak, że jak doszło już do tej wielki terror, wielka czystka stalinowska, no to trafił do łagru i tam zginął, stracił życie w 1942 w autonomicznej Republice Komi. No więc jak widzicie, mamy taką postać tragiczną, która, no, generalnie była troszeczkę jak taka chorągiewka na wietrze, próbując znaleźć swoje miejsce, no ale konkludując, może powiedzmy w ten sposób, że jak widzicie, ta historia polsko-ukraińska, ona zawsze ma jakieś dodatkowe konteksty, bo pojawiają się w tej opowieści Rosjanie, Niemcy, Żydzi i też inne narody zamieszkujące Ukrainę.
Ale też jest taka konkluzja chyba dzisiejszego odcinka podcastu Babel, że w czasach burzy i naporu, kiedy chaos i zmieniające się co chwila fronty, no to okazuje się, że dość łatwo zmienić swoją, nie chcę powiedzieć tożsamość, ale dość łatwo zmienia się też obiekt swojej takiej miłości patriotycznej. Bo rozumiem, że wszystkich bohaterów, o których dziś opowiadałeś, łączyło to, że jednak byli jedną nogą tu, drugą nogą tam. To jest ciekawe. I to podczas początków państwowości, która była bardzo burzliwa przecież.
Tak, tylko myślę, że Moshe Rafesa chyba nikt nie przebije, naszego ostatniego bohatera. A oprócz tego pamiętajmy, że ci, którzy wybrali Polacy, którzy stali się Ukraińcami i pełnili bardzo ważną funkcję, bardzo ważne funkcje, to nastąpił ten proces przed 18 rokiem i dzięki temu, że to oczywiście nastąpiło wcześniej, no to ci ludzie mogli mieć ten wkład w budowę Ukrainy. Tak samo pamiętajcie, jak mówiłem na przykład o Antonowiczu, to jego syn to też jest postać, która jest zaangażowany, już w pełni świadomy, zdeklarowany, to jego ojciec wybrał tą opcję ukraińską i jego syn jest zaangażowany też w budowę tej niepodległej Ukrainy, która, no niestety, nie udał się ten proces i pamiętajcie, że do dzisiaj ma to znaczenie, bo jak spojrzycie na mapę, to tak się składa, że te wszystkie kraje, którym się udało wtedy wywalczyć niepodległość, czyli Polska, kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia są dzisiaj członkami Unii Europejskiej albo są członkami NATO, oczywiście bez Finlandii, ale która się nad tym zastanawia. I to chyba nie jest niestety przypadek.
Dzisiaj warto jeszcze pomyśleć, czy nie przysłać nam listu z komentarzem, pytaniem, może jakąś propozycją. Ja przypomnę adres babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm, a kolejny odcinek podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, za tydzień, w piątek po południu. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.